dobry. Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Jankowska-Marzec, historyczka sztuki, nauczycielka akademicka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kuratorka, krytyczka sztuki. To się wszystko zgadza?
Zgadza się jak najbardziej.
Będziemy mówić razem z Agnieszką o takim zagadnieniu, które mi się wydaje trochę mniej oczywiste dzisiaj niż to było historycznie, bo wiąże się z nowym modelem pracy albo starym modelem pracy artysty. Będziemy mówić o pracowni. No właśnie, w tych czasach zdalnej edukacji, kiedy każdy zagrzebuje się w swoim świecie, tworzy coś na własny rachunek, swoimi własnymi dudkami, pędzelkami, jest potrzeba przyglądać się pracowni artysty?
Wydaje mi się, że właściwie zawsze jest taka potrzeba. To znaczy, nie chciałabym sugerować, że jesteśmy wszyscy wojerystami, podglądaczami, ale myślę, że wielu osobom zainteresowanym kulturą wizualną wydaje się fascynujące, żeby zajrzeć od kulis, przyjrzeć się pracy artystów, ponieważ w muzeum czy w galerii sztuki współczesnej mają do czynienia już z gotowym obiektem, z gotową pracą. Natomiast jeśli przyjdą do pracowni, to zdarza się, że mają okazję przyjrzeć się samemu procesowi tworzenia.
Czyli zaglądanie za kotarkę.
Dokładnie tak.
Okej. Agnieszko, ty prowadzisz projekt, który dokładnie polega na tym, żeby za tę kotarkę zaglądać. Nie samemu, ale w grupie. Udostępniasz tę pracownię chętnym, zainteresowanym. Opowiedz proszę chwilkę o tym projekcie.
Projekt nazywa się Pracownie do Wglądu i jest projektem internetowym. Zainicjowała go fotografka Anna Stankiewicz, która postanowiła dokumentować, fotografować krakowskie pracownie artystyczne. Zdała sobie jednak sprawę, że fotografie nie wystarczają jej zdaniem i zaprosiła mnie do przeprowadzania wywiadów z artystami. Potem do naszego projektu dołączyła też Martyna Nowicka, historyczka sztuki i krytyczka. I we trzy właściwie tworzymy ten projekt od kilku lat. Zaczął kiełkować w 2017 roku, ale za jego premierę możemy uznać grudzień 2018 roku, kiedy fotoreportaże z pracowni i wywiady z artystami pojawiły się na naszej stronie internetowej.
Tu sobie pozwolę wpaść w słowo. Samo słowo pracownia w języku polskim, tak jak ja je rozumiem, być może błędnie, ma w sobie taką dwoistość, bo z jednej strony to jest ten pokój, w którym tworzy artysta, z drugiej strony to jest jakaś scena, na której się spotykają różni artyści, kiedy tworzą na jednej przestrzeni, tam dochodzi między nimi do jakiejś wymiany. Ty o tym opowiadasz, jakby to była taka skrzyneczka, czarna skrzyneczka, gdzie się nagrywa jakiś puls kultury i poprzez ten projekt można temu pulsowi się przyjrzeć. O jakiej pracowni dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim? O tym modelu pokoju, czyli jednoosobowego warsztaciku, o tym modelu spotkania, jakiejś agory, gdzie artyści rozmawiają ze sobą, co się teraz maluje i później zabierają się za pędzle i sztalugi, czy właśnie będziemy mówić o pracowni jako o czymś, od czego możemy się nauczyć czegoś o otaczającym świecie?
Będziemy rozmawiać o różnych modelach funkcjonowania pracowni, bo jak słusznie zauważyłaś, jest ich co najmniej kilka. Jeden model pracowni to jest pracownia w systemie edukacji artystycznej. Na przykład pracownia na Akademiach Sztuk Pięknych, pracownia mistrzowska.
To jest to, z czym ty jako akademiczka masz często doświadczenie.
Mam kontakt, mam doświadczenie. Studenci zapisują się do pracowni danego artysty, zafascynowani jego charyzmą, jego sztuką. Chcą pod kierunkiem właśnie tego artysty mistrza się kształcić, więc to jest taka pracownia uczelniana, pracownia akademicka, w której także ważną istotną rolę odgrywa asystent, bo jak mogę zdradzić, czasami te decyzje studentów o wyborze tej pracowni także są uwarunkowane postacią asystenta, z którymi mają, mówiąc kolokwialnie, dobry kontakt, dobry flow, dobrze się dogadują. Więc mamy do czynienia z tym jednym modelem kształcenia akademickiego. Inny model to jest pracownia, w której artysta tworzy swoje dzieła.
Ten pokoik.
Ten pokoik, jak powiedziałaś. Te pokoiki mogą być różne. Pokoiki mogą być indywidualne, to znaczy, że sam artysta zamyka się w tej pracowni, ale są też pracownie zbiorowe, gdzie na przykład kilku artystów wspólnie pracuje.
Po co? Bo lubią się bawić w grupie?
Można powiedzieć, że to wynika z kilku czynników. Bardzo istotną kwestią jest czynnik ekonomiczny. To znaczy, że po prostu nie stać niektórych na wynajęcie pracowni na wolnym rynku, samodzielnego jakby wynajęcia pracowni. Ale także niektórzy z tych artystów po prostu lubią ze sobą pracować. Jak choćby bardzo teraz popularna grupa Potencja, Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek. Takie gorące nazwiska polskiej sztuki współczesnej.
Najgorętsze.
W mieszkaniu urządzili sobie wspólną pracownię. Teraz już się trochę podzielili, ale przez długi okres czasu pracowali razem, dlatego że byli jakby, łączyły ich wspólne podejście do sztuki i potrafili skupić się, pracować w jednym, powiedzmy, w jednej przestrzeni. Ale mamy też, możemy zaryzykować powiedzenie, że mamy także pracownie o różnym charakterze. O tym decyduje, czy są to na przykład pracownie związkowe, należące do Związku Polskich Artystów Plastyków, pracownie miejskie. Czasami mamy do czynienia z pracowniami o charakterze rodzinnym. W Krakowie jest to pracownia Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, którą obecnie użytkuje wnuk artystów, obydwojga już nieżyjących artystów, Oskar Hanusek, który jest konserwatorem dzieł sztuki. Więc tych modeli jest bardzo dużo. Model pracowni otwartej, gdzie artysta na przykład nie zgadza się, nie chce nikogo witać, to jest jego po prostu, nie chce nikogo gościć, to jest jego miejsce pracy, jego trochę takie refugium, miejsce ucieczki, zamknięcia. Ale są też takie pracownie, w których bardzo dużo się dzieje. Różnych, można powiedzieć, akcji, performansów. I są to pracownie otwarte dla publiczności.
W ramach pracowni do wglądu zapraszacie do przyglądania się i bierzecie pod swoją analityczną lupkę, które pracownie? Wszystkie?
Można powiedzieć, że prawie wszystkie, bo z tych 30 paru pracowni, które udało nam się sfotografować i z tych artystów, z którymi mogłam porozmawiać, to są bardzo różnorodne miejsca. Zależy nam, żeby pokazywać zarówno artystów młodego pokolenia, niemalże debiutantów, jak i tych artystów, którzy już od wielu lat są aktywni na scenie artystycznej. Zależy nam, aby dokumentować także te miejsca, których już nie ma. Na przykład, myślę, że to nie jest tylko specyfika Krakowa, ale w większości miast w Polsce, przestrzenie postindustrialne po dawnych różnych zakładach przemysłowych z epoki PRL-u bardzo chętnie są zasiedlane przez artystów i taki fenomen istniał w Krakowie, że można powiedzieć, że to były takie ule, w których znajdowało się kilkanaście pracowni. Jak jedna z artystek, młodych artystek powiedziała, coś w rodzaju akademika, gdzie każdy miał swój pokój i tam pracował. Obecnie większość z nich jest już, te tereny, te budynki są zakupione przez deweloperów i zmieniły swój charakter. Wzniesiono w tych miejscach zupełnie nowe budynki o innym przeznaczeniu. Więc zależy nam na tym, żeby ten nasz projekt miał także charakter dokumentacyjny.
Mówisz o zmieniającym się pejzażu miejskim i o pracowni artysty jako elemencie takiego pejzażu miejskiego z jednej strony, z drugiej strony pejzażu kulturowego, czyli po raz kolejny mówimy o tym, że to są miejsca, w których wykuwa się kultura, ale ciągle nie jestem w stanie tak sobie bardzo jasno odpowiedzieć na pytanie, co dla takiego przeciętnego zjadacza kultury wynika z wizyty wirtualnej albo fizycznej w pracowni artysty. Co to jest, czego można się nauczyć, podejrzeć, doświadczyć w pracowni artysty?
Organizujemy też weekend otwartych pracowni. Dotychczas udało nam się raz taki pomysł zrealizować jesienią ubiegłego roku. No, z powodów pandemicznych to było ograniczone, ale mam nadzieję, że będziemy rokrocznie takie wydarzenie organizować, bo nic nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem, z żywym artystą, którego podczas takiej wystawy można zapytać o wiele, o to, jak pracuje, nawet można powiedzieć takie podstawowe pytanie, jak maluje obraz, jakich farb używa, ile czasu zajmuje mu namalowanie obrazu, gdzie szuka inspiracji, jakich warunków, najlepszych warunków potrzebuje do pracy, jaka jest może jego wymarzona pracownia, czy w tym miejscu mu się dobrze pracuje. To jest taka okazja do bezpośredniego kontaktu, do rozmowy, zadawania pytań, no, które nas może nurtują, ale których krępowalibyśmy się normalnie zadać.
Czyli można by powiedzieć, że to jest taka sytuacja, w której włączamy sobie kanał telewizyjny, na którym leci artysta i możemy tam wysyłać SMS-y do programu z pytaniami od widzów, tylko to wszystko mamy w czasie realnym, tak?
Wszystko mamy w czasie realnym. Być może taka wizyta może kogoś przekonać do tego, aby zakupić pracę artysty do swojej kolekcji albo zacząć kolekcjonować pracę. Na żywo można je sprawdzić, obejrzeć, więc jest to taka, myślę, niepowtarzalna okazja.
To jest niestandardowy sposób myślenia o pracowni, czy o wizycie w pracowni artysty, jako o sięganiu po alternatywny element rynku sztuki. Nie przyszło mi to do głowy, ale zdecydowanie tak, to może być dobry pomysł. Mówiąc o pracowniach, czy szukając wątków związanych z pracownią, zajrzałam, Agnieszko, do twojego tekstu. On mówi o pracowni jako o elemencie kultury akademickiej. Pozwolę sobie ten tekścik tutaj przeczytać. Pracownia Jana Schanzenbacha, widziana oczami Zbigniewa Sałaja, była nie tylko doświadczalną malarnią, ale przede wszystkim miejscem dyskusji, często daleko wykraczających poza obszar sztuki, światopoglądowych wymian, ozdabianych sporami i kłótniami indywidualnych wystąpień, parateatralnych instalacji, zakrapianych do białego rana akcji, odważnych performansów, rozgrzanych miłości i nienawiści. Tutaj troszeczkę skracam. No, Holender, czy dzisiaj to też tak wygląda? Czy pracownie mają taką temperaturę?
Zależy od temperamentu mistrza, od artysty, ale to jest prawda, że te pracownie nadal mają taką temperaturę, bo ta postać artysty, tego mistrza jest nadal ważna, bo kiedy na przykład studenci wracają z wymiany Erasmus, mówią: udało mi się w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu dostać do pracowni Daniela Richtera, znanego malarza. I mówią: wprawdzie widziałem go dwa razy, ale jednak porozmawiałam, udało mi się nawiązać kontakt, chociaż jak powiedziała jedna ze studentek, wcale sympatyczny nie jest. Więc liczyło się to, że ten kontakt został nawiązany. Ostatnio też czasami dochodzi na przykład do eksodusów z jakiejś pracowni. Ja tu nie będę wymieniać nazwisk, ale byłam świadkiem właśnie takiego dość licznego eksodusu z jednej pracowni do drugiej wskutek pewnego konfliktu wizji, jak ta pracownia powinna wyglądać. Więc z jednej strony jest zachwyt, ale potem w miarę upływu lat studiowania może już jest bardziej dojrzała ocena tego dorobku mistrza i dochodzi czasem do takich sytuacji. To wiąże się też oczywiście z pewnego rodzaju rywalizacją między profesorami.
Więc względy studentów?
Proszę?
O względy studentów?
No, myślę, że trochę tak.
Czyli to jest konkurs piękności?
Jeśli możemy użyć takiego porównania, tak, w pewien sposób jest to konkurs piękności, więc te napięcia bywają czasami rzeczywiście mocne, nastrój, temperatura jest wysoka, gorąca, niemalże śródziemnomorska.
Ja w takim razie mam pytanie. Cały czas mówię o pracowni jako o ogniwie kultury akademickiej. Czy to nie jest przypadkiem coś, czemu należałoby się przyjrzeć? Bo skoro pracownia kształci w stylu profesora, skoro jest pokusa tworzenia tak, żeby profesorowi się podobało, czy w takim razie, no, czy to nie jest element starego systemu sztuki, w którym coś arbitralnie nadaje się z góry, nadaje się pewien ton, oczekuje się pewnych odpowiedzi, a tak naprawdę nie daje się pola do indywidualnego wyrazu, do rośnięcia, do wykuwania w boju swojego własnego języka.
Mnie się wydaje, że to wszystko też zależy od konkretnej pracowni osoby i także od samych studentów. Niektórzy, powiedzmy, łatwiej ulegają temu wpływowi charyzmatycznej osobowości nauczyciela. Inni bardzo szybko zyskują niezależność. Wydaje mi się, że jak to powiedział kiedyś Jerzy Nowosielski, znakomity malarz, który przez wiele lat był także profesorem Krakowskiej Akademii, że ten wpływ profesora w pracowni, na uczelniach artystycznych jest bardzo duży, nieporównywalny do innych studiów uniwersyteckich.
I tak być musi.
Ale na czym to do końca polega, to on jest właściwie bardzo nieformalny. Trudno go jest zwerbalizować. Jedni sobie radzą z tym lepiej, inni gorzej. Jerzy Nowosielski na przykład próbował wprowadzić taki zabieg, że ogłaszał, że teraz wszyscy będziemy malować, czy chciałbym, żebyście zaczęli malować fotorealistycznie, inaczej niż, powiedzmy, żeby uniknąć tego naśladownictwa jego stylu przez studentów, więc zdawał sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa. I myślę, że wielu prowadzących pracownie zdaje sobie sprawę, jak ich osobowość może oddziaływać na tych młodych ludzi. Że nie zawsze to jest właśnie takie wychowywanie swoich następców, epigonów, naśladowców. To jest bardzo, można powiedzieć, różnie ta sytuacja wygląda w zależności od osobowości, wizji danego profesora. Nic lepszego chyba nie wymyślono w tym systemie edukacji.
Wyjdźmy w takim razie z systemu edukacji i wróćmy do pracowni do wglądu. Jakie pracownie możemy obejrzeć w ramach tego projektu? Gdzie możemy zajrzeć? Poprosiłabym o rekomendacje takich trzech, które mogłabyś polecić słuchaczom.
Bardzo trudno jest dokonać tego wyboru, ale myślę, że jest kilka takich pracowni, które wyróżniają się na tle innych. Jedną z takich pracowni jest pracownia Bogusława Bachorczyka, która jest nazwana naszym ogródkiem, ponieważ ona mieści się, jak mówimy w Krakowie, w podworcu, czyli w podwórzu. Brzmi strasznie nieznośnie. Mieści się w
podwórzu. Brzmi bardzo po krakowsku.
Brzmi bardzo po krakowsku, mea culpa. W każdym bądź razie ona znajduje się jakby w podwórzu i tam artysta ma swoje miejsce do pracy, ale równocześnie ten teren właśnie podwórza został przez niego zagospodarowany. To znaczy przywiózł tam rośliny z różnych podróży, bo to podwórko było zaniedbane. On tam posadził te rośliny. I zaprasza innych artystów do dostarczania, prezentowania tam swoich prac na żywo, na otwartym powietrzu. I co jakiś czas organizuje takie jakby pokazy tych prac, których zaprosił swoich przyjaciół, artystów. I jest to takie, można powiedzieć, trochę galeria pod chmurką, galeria na wolnym powietrzu, miejsce spotkań twórców, więc wydaje mi się bardzo ciekawe.
I w ramach pracowni do wglądu
można sobie obejrzeć oczywiście dokumentację fotograficzną. To jest właśnie w dwóch miejscach. Kamienica mieści się przy ulicy Czystej 17 i Czystej 15, obok jedna jest jakby jego pracownią, a drugi, ten nasz ogródek, jest jakby wspólnym miejscem, który można sobie obejrzeć. Wydaje mi się, że także taką interesującą, czy zespołem właściwie pracowni, interesujących pracowni, jest zespół pracowni rzeźbiarskich, które mieszczą się przy ulicy Emaus w Krakowie, nad rzeką Rudawą, które zostały zbudowane przez artystów własnym jakby sumptem. Te prace trwały ponad 10 lat, zostały wzniesione w latach 70. trwała budowa. I tam jest zespół 12 pracowni rzeźbiarskich. Różne, można powiedzieć, smaczki można tam odnaleźć. Przed pracowniami na przykład mieści się stół, przy którym artyści często biesiadowali, a stół pochodzi z cokołu pomnika, nieistniejącego już pomnika Włodzimierza Ilicza Lenina. Ten fragment, można powiedzieć, został tam dostarczony.
Czyli nie tylko pracownie tworzą pejzaż miasta, ale pejzaż miasta przepływa do pracowni.
Dokładnie tak. Więc mi się wydaje, to jest coś w rodzaju, te 12 pracowni, ten kompleks pracowni naśladuje trochę mieszkania, pracownie Bauhausu, niemieckiego Bauhausu, które zostały wzniesione dla profesorów, pracowników. I tu ta idea takiego jakby zbiorowego działania, zbiorowej pracy, chociaż każdy ma swoją pracownię, w jakiś sposób jest podtrzymywana. To, jak mówię, to są pracownie wznoszone przez całe dziesięciolecie lat 70. Myślę, że też warto przyjrzeć się pracowni Bartka Chwilczyńskiego, która jest z kolei przy ulicy Sławkowskiej, gdzie cała kamienica ma niezwykłą historię. Kiedyś mieścił się tam pierwszy dom towarowy w Krakowie, a obecnie ma studio, które przypomina trochę, ze względu na jego rozmiary, światło, trochę takie nowojorskie ala wnętrza. Właściwie każda z tych pracowni ma swój urok, swój charakter, zarówno te w przestrzeniach postindustrialnych, jak i ze względu na specyfikę mojego miasta w starych kamienicach XIX-wiecznych, więc te wnętrza różnią się od siebie. Tak jak i artyści, którzy nadają piętno tym właśnie przestrzeniom.
Ja muszę o to zapytać. Cały czas wydaje mi się, że mówimy o czasach, w których zmienia się praca, też praca twórcza i praca własna, w których coraz więcej rzeczy załatwiamy indywidualnie, po cichu, niestandardowymi narzędziami, w niestandardowych godzinach. Czy pracownia artystyczna to nie jest coś, co będzie powolutku odchodziło do lamusa w czasach, w których na przykład coraz więcej osób tworzy digitalowo? Wydaje mi się, z całym szacunkiem dla waszej pracy, też fotograficznej, dokumentacyjnej, z całym szacunkiem dla Krakowa i jego tradycji, że być może mówimy o czymś, co tak troszeczkę trąci myszką?
No wiesz, ale ciągle, już dawno ogłoszono koniec malarstwa, co jakiś czas się ogłasza koniec malarstwa, a malarstwo nadal się ma dobrze i kolekcjonerzy chcą, pożądają obrazów, chcą się nimi...
Coraz mocniej.
Coraz mocniej, ciągle chcą się nimi otaczać i artysta potrzebuje przestrzeni do urządzenia sobie warsztatu nadal, tak mi się wydaje. Trudno też się z tobą nie zgodzić, że nowe formy sztuki wymagają, wymagają innej przestrzeni, to znaczy nie tak obszernej. Wystarczy jakieś, prawda, biurko, sprzęt komputerowy i można pracować. Wtedy rzeczywiście taka duża przestrzeń nie jest potrzebna. Ale choćby można przyjrzeć się jeszcze jednej pracowni, o której teraz pomyślałam, pracowni Cecylii Malik, która jest ekolożką, aktywistką i której pracownia jest, nie jest tylko miejscem tworzenia, ale miejsca spotkań kolektywu i zwykłych mieszkańców miasta, którzy chcą się włączyć w jej akcję. I ta pracownia była jej choćby po to potrzebna, żeby, nie wiem, namalować 200 par skrzydeł motylich, które w ramach jednej z akcji zakładali wspierający ją ludzie i pomysł, aby uchronić od rąk dewelopera.
Dobrze, w takim razie wycofam się chyłkiem z mojej tezy, że pracownie być może będą
ludzie się tam spotykają,
odchodzić do lamusa. Ale pozwolę sobie zainicjować inny wątek. Mianowicie w Szturmie Sztuk zawsze próbuję namawiać moich drogich gości do takich wycieczek w przeszłość. To jest moja globalna teza, że jeśli ekscytujemy się dzisiaj jakimiś zmianami w obiegu sztuki, w świecie sztuki, to prawdopodobnie one są przedłużeniem czegoś, co już historycznie się działo. I ten motyw przyglądania się pracowni artysty na obrazku, bo to, co jest esencją waszego projektu, to jest dokumentacja fotograficzna, każe mi myśleć o takich pierwocinach malarskich. Weźmy na przykład portret van der Weydena, świętego Łukasza rysującego portret Madonny. Jeszcze raz zadam to pytanie. No, co takiego jest ekscytującego w tym, że my tam zaglądamy i patrzymy, co ten artysta dłubie? Bo wydaje mi się, że to jest ciut więcej niż tylko voyeuryzm, ciut więcej niż tylko podglądactwo.
Co nas tam, co może nas, prawda, zachwycić, co może nas zafascynować? Mi się wydaje, że nawet to przez zdjęcia nie możemy tego poczuć, nawet zapach pracowni, temperaturę pracowni. Tu bardzo dobrze zagrała pracownia Tomka Barana i Marty Antoniak. On tworzy abstrakcje, maluje farbami przemysłowymi i nawet w tym wnętrzu jest zimno. I cała ta przestrzeń jest, czasami w ogóle pracownia może stać się jedną wielką instalacją. Bo tu odwołam się do przykładu nie krakowskiego, ale do pomysłu, aby przenieść studio Francisa Bacona, londyńskie studio, w którym pracował 31 lat, do galerii w Dublinie, że nawet można powiedzieć zebrano kurz, który zalegał na przedmiotach, które były w pracowni i pieczołowicie odtworzono całe wnętrze, które stało się jakby samym obiektem sztuki. To ta cała, można powiedzieć, przestrzeń. I w krakowskim Bunkrze Sztuki kilka lat temu właśnie taki projekt Bacon Dust, pracownia artystyczna jako materiał. Więc to jest coś więcej niż rzeczywiście tylko i wyłącznie podglądactwo, tylko i wyłącznie oglądanie na fotografiach pędzli czy fragmentów niedokończonych prac. To jest pewnego rodzaju trochę alchemiczna atmosfera, którą trudno jest zwerbalizować, trudno ją opisać słowami. To po prostu trzeba zobaczyć albo na fotografiach, albo na żywo.
Czy w takim razie o dokumentacji pracowni myślisz, że każdy z tych kadrów jest osobnym dziełem sztuki?
Myślę, że w dużym stopniu tak, bo fotografie, myślę, są mocną stroną naszego projektu. Już powstało kilka podobnych projektów, co nasz. My też istniejemy w tych tak zwanych mediach społecznościowych, na Facebooku czy Instagramie. Ale bardzo dużą pieczołowitość przykładamy właśnie do fotografii, bo chcemy traktować je dwojako. Nie tylko jako dokumentację, ale też jako po prostu medium.
Samodzielną wypowiedź.
Tak, samodzielną wypowiedź, medium artystyczne. I tak samo, kiedy rozmawiam ja czy Martyna z artystami, wychodzimy zwykle od pracowni, od przestrzeni, która nas otacza. Ja błądzę wzrokiem, zahaczam o jakiś przedmiot, o jakiś rekwizyt i zadaję, prawda, artyście pytanie. Pytam o to, jak długo pracuje, jak mu się w tej przestrzeni, jak się czuje w tej przestrzeni. Ale dla mnie jest też bardzo istotne, aby przy okazji porozmawiać w ogóle o tym, co tworzy, jak pracuje. troszkę głębiej sięgnąć, nie zatrzymać się tylko na takim bardzo powierzchownym prześlizgnięciu się na tym dokumentacyjnym aspekcie, który oczywiście, nie ukrywam, jest dla nas ważny, ale interesuje nas coś jeszcze, coś więcej.
Gdzie w takim razie szukać informacji o projekcie Pracownie do Wglądu?
Przede wszystkim na naszej stronie internetowej, bez polskich znaków, pisane razem Pracownie do Wglądu, ale także na takim samym koncie na Instagramie czy na Facebooku. I no, ja też mam taką nadzieję, że wyjdziemy poza te krakowskie opłotki. W planach mamy zdobycie Śląska, ale nie ukrywam, że marzy nam się także Warszawa i inne miasta. Bo dałoby nam to też, myślę, dostarczyłoby nam nowych bodźców, czy uświadomiło nam, czy istnieje taki model uniwersalnej pracowni, czy jest jakaś, powiedzmy, lokalna specyfika, bo trochę z jednej strony możemy jakoś o tym już teraz powiedzieć, każde miasto ma inną też historię, ale dzięki, powiedzmy, poznaniu tych różnych środowisk możemy też trochę zmapować środowisko artystyczne w Polsce, bo taka pracownia, zarówno pracownia na uczelni w systemie kształcenia akademickiego, jak i taka pracownia artystyczna, miejsce pracy, to też jest miejsce wykluwania się, powiedzmy, różnych zależności, tworzenia takiej, tworzenia jakby środowiska, relacji, bo można tam debatować, można pić alkohol, można wykonywać jakieś efemeryczne działania artystyczne. Więc to są żywe miejsca. My nie chcemy patrzeć na nie w sposób taki, że to jest jakiś skansen, że to jest coś, co chcemy obserwować przez szybę. Przeciwnie, no chcemy pokazać, że to jest żywe miejsce. Zawsze prosimy artystów, żeby przypadkiem nie sprzątali przed naszym przyjściem, żeby nie próbowali tego wykreować coś na wzór takiego miejsca, które potem będzie dobrze wyglądać na fotografiach w lifestyle'owym magazynie.
Oj, muszę zaprotestować.
Wiem, że teraz pomyślałam, że to jest trochę ryzykowne, co powiedziałam, ale prosimy o to, żeby postarali się, żeby nie stworzyć czegoś sztucznego, żeby ta pracownia wyglądała tak, jak oni pracują. No bo każdy ma inny system, inne, powiedzmy, zwyczaje. Niektórzy nie uspokoją się, nie rozpoczną pracy nad, nie wiem, grafiką, obrazem, rzeźbą, dopóki nie posprzątają w tej pracowni, nie oczyszczą pędzli, jeśli nie, na przykład, nie włączą muzyki. Bo są osoby, które bez muzyki nie są w stanie pracować, ale są też artyści, artystki, które muszą mieć ciszę. Więc mnóstwo można obserwować z takich socjologicznych zachowań, zwyczajów, obyczajów przy okazji tych odwiedzin i dokumentowania właśnie pracowni.
W takim razie czekamy na Śląsk i Warszawę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.